Słuchajcie. Jesteśmy już prawie przy końcu obserwacji ogólnej. I ogólna ona jest ogólna, ale bardzo dużo chyba zobaczyliśmy, co? Został nam jeszcze ostatni fragment do przestudiowania od 12 rozdziału 13 wersetu, tak? 13-14. I potem będziemy musieli zrobić podsumowanie tego wszystkiego, co zobaczyliśmy. I to, co zobaczymy, tak, to jakie wnioski wyciągniemy jak gdyby z tego, będzie rzutowało na dalsze studium, na to, jak będziemy analizować każde zagadnienie, bo analizując to zagadnienie, będziemy analizowali je pod kątem tego, kogo dotyczy i w jakiej motywacji zostało napisane, bo to widać w liście. I łatwiej nam będzie zrozumieć jak gdyby treść, słowa, pewne sformułowania i oczywiście będziemy je mogli potem sobie zinterpretować do życia, tak, jeżeli się da, ale będziemy również rozumieli, o czym ono jest, więc nawet interpretacja będzie bardziej trafna, prawda? Trudniej będzie o popełnienie błędu interpretacyjnego i o to właściwie chodzi. Także jeżeli ktoś by chciał, jedna, dwie, trzy osoby, kto tam chce, to ja bym prosił, żebyście podsumowali jak gdyby to, co zobaczyliśmy do tej pory, tak? Kto co zapamiętał, jakie rzeczy i wtedy dopiero przejdziemy sobie do tego ostatniego fragmentu, jak gdyby, którego jeszcze nie przeanalizowaliśmy, sobie wypiszemy go tak, jak pozostało, a potem dopiero będziemy te wnioski końcowe robić. Taką mam propozycję i jakby ktoś chciał coś powiedzieć, to bardzo proszę.
Ciągle jest w Bożym prowadzeniu, pokazuje, że Bóg się przyznaje do tego, co on robi, to jedna rzecz, a druga, że tutaj bardzo podkreśla jakby jedyność i wystarczalność Ewangelii o Jezusie Chrystusie.
Tak.
Ale tu trzeba dodać, nie, że w tym właśnie, co mówi o sobie, że nie mówi tego bez powodu, bo po prostu Koryntianie, inne argumenty do nich nie docierają. Oni słuchają tych, którzy się przechwalają, oni słuchają tych, którzy wiele mówią, prawda? I dlatego Paweł mówi, że chociaż nie chcę tego robić, to jednak muszę się chlubić.
Tak.
Chociaż ja nie chcę, nie potrzebuję, nie muszę, ale wobec was muszę, bo wy nie przyjmujecie innych argumentów. A miał Paweł czym się chlubić?
Miał czym się chlubić, tak.
Że Paweł w tym liście właśnie, tak jak Kasia wspomniała, duży nacisk kładzie na prawdziwą Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ważne jest w nią uwierzyć. Oni ją uwierzyli, ale jest ważne również wytrwanie w niej, życie zgodne z tą Ewangelią, wydawanie jakby w życiu owoców tej wiary.
Dlaczego Paweł kładzie nacisk taki na tą prawdziwą Ewangelię? Dlaczego?
Są wśród niej fałszywi nauczyciele,
fałszywi apostołowie, którzy głosili inną Ewangelię, innego Jezusa i inne jakby uczynki, nie? Wypływające z tej Ewangelii.
Kim byli ci nauczyciele?
Fałszywymi.
Kim?
Żydami. Hebrajczykami, Paweł mówi, ja
więc
także.
Mówiąc o fałszywej Ewangelii, o innym Jezusie, nie mówi, że ktoś przyszedł z Indii, tak, czy z Chin, tylko przyszedł ktoś, Żyd, i zaczyna opowiadać coś innego, więc Żydzi hinduistycznych nauk nie opowiadali. Więc ta inna Ewangelia, inny Jezus dotyczy tego, co jest w liście. Także to jest bardzo ważne, że Paweł ostrzega przed takimi, którzy się podawali za apostołów, jakimi to oni nie są, tak? I Paweł, jak gdyby mówiąc o prawdziwej Ewangelii, mówi o niej jako kontrze dla fałszywej, którą oni przyjmowali i bardzo dobrze się z tym czuli. Tak?
Tak. I Paweł jakby widział niebezpieczeństwo tego, że oni zaczną wierzyć w tamtą Ewangelię i odstąpią od tej prawdziwej, że wynaszali było zgubienie.
A Koryntianie uważali siebie za mądrych i szukają fałszywych nauczycieli.
Kogo polecali?
Fałszywych nauczycieli.
Dokładnie, nie Pawła.
Nie Pawła z tych polecających.
Pojawił się problem finansowy, tak? bo żeśmy ostatnio o tym mówili, gdzie wychodzi z listu, że oni musieli i utrzymywali nawet tych, którzy głosili fałszywie. Nawet chyba utrzymywali.
Utrzymywali ich i zrobili to z własnej nieprzymuszonej woli. O to chodzi.
A Paweł z kolei mówi, ja od was nic
nie wziąłem.
Ja od was nic nie wziąłem, chociaż mógłbym, tak? I Paweł w tym kontekście mówi, to wy zróbcie chociaż zbiórkę na wierzących w Jerozolimie. Tak nam wyszło, że Paweł tutaj daje im lepszą zdecydowanie alternatywę, gdzie trzeba lokować pieniądze, tym bardziej, że oni pierwsi zadeklarowali się z tym, a już im nie dali, a oni jeszcze nie.
Jeszcze tak jak zauważyliśmy, w tym liście jakby widać trzy grupy ludzi, tacy, którzy są posłuszni Bogu, tacy, którzy w wyniku jakby napomnień Pawła, mimo że byli nieposłuszni, zaczęli jakby pokutować z tego, odwracać się swoich uczenników i tacy, którzy nic sobie nie robili z tego, co Paweł mówił. Że tam jest taki przekrój do nich wszystkich Pawła.
Różni są, tak. Jedni są tacy, którzy już jak gdyby zrozumieli pewne rzeczy, tak, ale są również tacy, że jak gdyby zrozumieli, ale nie do końca, tak? Nie do końca, bo Paweł w pierwszym rozdziale bodajże właśnie to mówi, że... Czy to nie w pierwszym? Że rozumiecie i jeszcze nie do końca, ale zrozumiecie. Nie pamiętam, czy to było. O, pierwszy rozdział, tak, 12-13 werset. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo naszego sumienia, że w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Boga postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was. Nie piszemy wam nic innego, jak tylko to, co czytacie albo rozumiecie. Spodziewam się też, że do końca zrozumiecie. Jak już po części nas rozumieliście, że jesteśmy waszą chlubą, jak i wy naszą w dniu Pana Jezusa. Czyli jak gdyby pewne rzeczy do nich trafiały, ale nie wszystko. Nie wszystko i jednak wpływ tych fałszywych nauczycieli był bardzo, bardzo duży, taki konkretny bardzo. On przynosił złe, wymierne efekty, tak? No. Tak, Janku, dziękuję za 14 werset, tak. Więc mamy jak gdyby taki dobry zarys, szkic sytuacji. Sytuacji w Koryncie w momencie, kiedy Paweł, oni otrzymali pierwszy list już, odnieśli się do niego w odpowiedni sposób. Był tam Tymoteusz, a z tego listu dowiadujemy się, że taką osobą, która jak gdyby przyniosła te informacje, był Tytus, tak? Że dzieje się tam dalej źle. Że dalej nie są we właściwy sposób traktowani ci, którzy powinni być traktowani jak apostołowie, tak? I że ci nauczyciele fałszywi tam są.
Ci, którzy powinni być najlepiej traktowani przez nich, bo im największych dóbr dostarczyli, są traktowani prawie że najgorzej.
I co jest ważne, Paweł przez cały list pokazuje, że oni właśnie są tymi prawdziwymi. Tak? Że to na nich Bóg wyrył piętno, tak? Dał ducha i to oni powinni być jak gdyby uważani, a nie tamci.
Paweł w tym liście nie może sobie pozwolić na taką fałszywą skromność, w której on powie, no może my, może ktoś inny, absolutnie. On mówi tutaj twardo i konkretnie. To my i przez nas uwierzyliście. I my nadal głosimy właściwą Ewangelię. A jeśli ktoś tego nie przyjmuje, tak, czytaliśmy to wcześniej, to chyba było jeszcze w pierwszym liście? Na końcu?
To?
Że, tam, że jeśli ktoś jak gdyby nie przyjmuje tego, co my mówimy i nie uznaje,
tak,
to...
Tak, tak, tak.
To sam nie,
to sam nie jest uznany. Tak, tak.
Czyli Paweł nie zostawia
pierwszy
tutaj...
Pierwszy list.
On nie zostawia tutaj pola do jakichś spekulacji, domyślań. Nie, on mówi konkretnie.
I ważne jest również to, że jak gdyby... wciąż musi, może złe słowo, walczyć, ale ciągle musi się stawić czoła jak gdyby lekceważeniu tego, co on robi i mówi, przez tych, którzy się opamiętali. Tak? Że jak gdyby wydawać by się mogło, że jego służba może iść jak spłatka, a wszystko Bóg mu daje, a tutaj jak gdyby taki blok jest, tak? Że ciągle jest problem. Wydawać by się mogło, dlaczego? A ciągle jest blokowane to, tak? Że on ciągle musi jak gdyby stawić czoła takiemu właśnie lekceważeniu go, a przez to również nie przyjmowaniu tego, co on mówi, bo taka jest kolej rzeczy. Jeśli się kogoś lekceważy, to nie przyjmuje się jego argumentów, choćby były najlepsze. A jeśli się kogoś szanuje, to przyjmuje się od niego nawet te argumenty, które wcale nie muszą być dobre. Ale on jest uważany. A Paweł nie jest uważany. I to jest jak gdyby jego taka trudność w konwersacji z Koryntianami. Okej. Okay. W takim razie, słuchajcie, przeczytajmy sobie jeszcze ten ostatni fragment. To jest od 12, od 13, tak? Bo tutaj jeszcze Kasia mówiła, z tego co ja pamiętam, że ten 13 można by było zaliczyć do pierwszej części. W czym bowiem jesteście gorsi od innych kościołów, jeśli nie w tym, tylko, że ja sam nie byłem dla was ciężarem. Wybaczcie mi tę krzywdę. Że to można by było do pierwszej części, tak?
Mhm. Bo to jakby jest w kontekście tego poprzednich wersetów.
No, że...
Kontynuacja.
Bo ja patrzyłem na to, że to można jak gdyby i tak zrobić, natomiast jak gdyby, jeżeli potraktować to jako konkluzję tego wcześniejszego rozważania, ale za chwilę... A ja to potraktowałem... No można tak zrobić, natomiast ja to potraktowałem jak gdyby jako początek podsumowania, które jest dalej. Bo podsumowanie jest dłuższe, więc ja potraktowałem to jako początek. Więc to tak jak w Mateusza mamy ten werset, tak? W pierwszym tym. Możemy go i tu dopiąć, tak? I teraz tylko kwestia po prostu, gdzie bardziej on by pasował, tak? Ale możemy, bo zahacza i tu, czyli tam, ale również dalej, tak?
Pod jednym kątem tu.
Tak, tak. Dlatego ja mówię, ja to potraktowałem jako początek podsumowania, a nie samą konkluzję całości, bo dalsze wersety również są podsumowaniem. I musiałem coś z tym zrobić, bo tam się dalej nowa myśl nie zaczyna, tylko jest całe jak gdyby podsumowanie. Dlatego ja jak gdyby u siebie zaznaczyłem, że 13 jest do nowej części. Ale jeśli uważacie, Kasia, jeżeli tutaj ten 13, to można go tam umieścić, tylko zależy z której strony na to spojrzymy. Także ja jak gdyby wziąłem to jako całe podsumowanie, dlatego umieściłem go w drugiej części. O, to takie moje jak gdyby tutaj wytłumaczenie, bo faktycznie można go i tu jak gdyby umieścić. Więc słuchajcie, to może tak. Przeczytajmy od 13. Od 13, żeby już te podsumowanie, jak gdyby pamiętamy ten wcześniejszy fragment, Paweł się tam dużo chlubi. Dwa rodzaje są chluby, tak? Z tego, co zrobił w służbie dla Pana i co przeżył. I drugie, z nadprzyrodzonych wydarzeń, które się wydarzyły w jego życiu. On tu mówi o pewnym człowieku, tak? Że to niby nie on, ale jak gdyby, jak będziemy... Ja mówię tak, dlatego że ja uważam, że to Paweł, tak? I jestem w stanie to uzasadnić biblijnie, tak? Tutaj tym fragmentem, ale to jak gdyby przedstawię wam tą koncepcję, jak będziemy studiować. I wy wtedy ocenicie, czy ona jak gdyby trzyma się, ma rację bytu, czy nie, czy może jednak ktoś inny. Natomiast ja jak gdyby tak rozumiem i jak będę mówił, to muszę jakąś koncepcję przyjąć. Tak, to wynika z tekstu, natomiast nie każdy tak uważa i dlatego będziemy to studiować. Także wiesz, jeżeli tak widzisz, okej, natomiast ja wiem, że są niektórzy, którzy troszeczkę inaczej to widzą i dlatego będziemy musieli to przestudiować. Okej, to czytajmy, słuchajcie, od 13 wersetu, 12 rozdziału do końca. Do końca listu. Kto by chciał czytać ten fragment? Może czytać, chociaż to krótki fragment jest, to nie jest długi. Proszę bardzo, tak. Głośno i czytaj.
W czym bowiem jesteście gorsi od innych kościołów, jeśli nie w tym tylko, że ja sam nie byłem dla was ciężarem? Wybaczcie mi tę krzywdę. Oto po raz trzeci jestem gotów przybyć do was i nie będę dla was ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, ponieważ nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom. Lecz ja bardzo chętnie poniosę wydatki i samego siebie wydam za wasze dusze, chociaż im bardziej was miłuję, tym mniej jestem przez was miłowany. Ale niech i tak będzie. Nie byłem dla was ciężarem, ale będąc przebiegły, zdobyłem was podstępem. czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was posłałem? Uprosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata. Czy Tytus was wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Znowu sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? W obliczu Boga w Chrystusie mówimy, a wszystko to najmilsi dla waszego zbudowania. Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać, i żebyście wy nie zastali mnie takim, jakim nie chcielibyście, żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań, żeby gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec was i musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem grzeszyli i nie pokutowali z nieczystości, nierządu i rozpusty, których się dopuścili. Oto teraz po raz trzeci idę do was. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków oparte będzie każde słowo. Powiedziałem poprzednio i znowu mówię, jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz, piszę tym, którzy przedtem grzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przybędę, nie oszczędzę nikogo. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby względem was, lecz jest mocny w was, chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje z mocy Boga. I my także w Nim jesteśmy słabi, ale będziemy żyć z Nim z mocy Boga względem was. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba że zostaliście odrzuceni. Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni. I modlę się do Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie po to, abyśmy my okazali się wypróbowani, ale abyście wy czynili to, co dobre, choćbyśmy byli jak odrzuceni. Nie możemy bowiem nic uczynić przeciwko prawdzie, lecz dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdy my jesteśmy słabi, a mocni. I tego też życzymy, abyście wy byli doskonali. Dlatego piszę to, będąc nieobecny, abym będąc obecny nie musiał postępować surowo według mocy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku niszczeniu. Na koniec, bracia, miejcie się dobrze, bądźcie doskonali, pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Amen.
Okej. Słuchajcie, taki podsumowujący fragment w sumie. Bo Paweł tak, najpierw wykazuje swoje apostolstwo, wskazuje na zagrożenie. Cieszy się z tego, że pewne rzeczy jak gdyby zrozumieli. Wykazuje im rzeczy, których nie rozumieją, tak? I tutaj przychodzi do podsumowania. I teraz zobaczcie, o czym mówi jak gdyby ten cały fragment. Na jakie części można go podzielić? Na jakie zagadnienia jak gdyby tutaj są? Czy tutaj jest więcej o Pawle, czy więcej o Koryntianach? Czy tyle samo? Zobaczcie.
Chyba tak samo.
Zauważcie, że tutaj jest jak gdyby taka równowaga, nie? Dlatego właśnie, skoro jest równowaga, to i w naszych spostrzeżeniach musi być równowaga. Czyli na początku co mamy? Co Paweł mówi o sobie tutaj i o swojej postawie wobec Koryntian? Zobaczcie, ten od 13 do 18 wersetu. Tak? I jak to...
Nie był dla nich
ciężarem, tak?
Że zależy na nich samych.
Tak, bo czego Paweł szuka? Ich samych? Nie.
Nie, szukam.
Ich samych.
Szukam was samych.
Ich samych szuka, tak? Nie tego, co ich, a ich samych. Czyli Paweł szuka czego? Dobra Koryntian, żeby to, co się dzieje w życiu Koryntian, żeby to było dobre. On chce, żeby oni zaczęli postępować właściwie. On mówi, ja nie chcę waszych pieniędzy, ja nie chcę waszej pomocy, ja chcę was samych, żebyście wy sami zaczęli pobożnie żyć. I to jest moim celem. Nie to, żeby was wyzyskać, nie to, żeby posiąść coś, nawet podstępem, tak? Że ja powiem wam, nie dawajcie, a wy mi sami dacie. Nie, Paweł mówi, mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, żebyście wy trzymali się Ewangelii. W kontekście listu, gdzie widzimy tam fałszywych nauczycieli, ma to sens?
Tak?
Ma,
tak,
prawda? Czyli Paweł z miłości do Koryntian szuka ich dobra. Tak? Samych Koryntian szuka, żeby właściwie postępowali.
A nawet gdy działał przez innych, to też tak samo
kazał im robić dokładnie to samo. Tak, czyli pewna zasada była, zauważcie, że u Koryntian była pewna zasada. Apostoł Paweł i wszyscy jego współpracownicy robili, tak postępowali, żeby Koryntianie nie odbierali tego, że oni chcą coś od nich.
Tak.
Zauważcie, że łożyli na fałszywych nauczycieli dobrowolnie, a tutaj był jakiś problem i Paweł podjął decyzję absolutnie nie. Więc Paweł z miłości do Koryntian szuka ich dobra. Mówi, im bardziej ja was miłuję, tym jestem mniej przez was miłowany. Czyli zobaczcie, te napomnienia Pawła wywoływały w tych odwrotny skutek. Bo teraz jeśli Paweł z miłości im to mówi, to jeśli oni obdarzeni są tą samą miłością, to co? No, przyznają Pawłowi rację. A Paweł mówi, im ja bardziej was miłuję, tym wy mnie mniej. Czyli jak gdyby jego słowa odwrotny skutek wywierały. Czyli Paweł z miłości do Koryntian szuka ich dobra. Jak będziemy sobie analizować autora i adresatów, to szczegółowiej to zobaczymy, bo nam się pewne rzeczy będą powtarzać, ale pewne nie. Wtedy zobaczymy, jak gdyby analizując to, zobaczymy sobie, gdzie Paweł mówi o sobie, a gdzie o Koryntianach. Bardzo fajnie, wyraźnie to widać, ale dopiero wtedy, kiedy zaczniemy to analizować. Bardzo ciekawe spostrzeżenia też wtedy się nasuwają. Zobaczcie następny fragment. Od 19 wersetu mamy, tak? Tak. I zobaczcie, o czym Paweł mówi od 19 wersetu do następnego rozdziału, do 6 wersetu, do 5 wersetu. Na co Paweł kładzie nacisk tutaj? Powiedzieliśmy, że jest, proporcje są, tak? Na co tutaj Paweł kładzie nacisk? Zobaczcie ten cały fragment. Co tu jest głównym tematem tego fragmentu? Malutku, żeby tam nie...
Nie bądźcie takimi, jakimi ja was nie chcę zastać, żebym nie był dla was taki, jakim nie chcę być.
Tak. Czyli jaki? Jacy mają nie być? Na co Paweł kładzie nacisk? Paweł kładzie nacisk na grzech. Tak, żeby nie zastał ich, Grześ opisze, w poprzednich grzechach. Tak? Czyli co? Oni zerwali z tym? Nie, nie. Siedzą po uszy w tym, w czym siedzieli. Czyli zrobienie pewnych nawet rzeczy, ci, którzy byli otwarci na nauczanie Pawła, to dla nich to wyszło z pożytkiem, ale wielu było takich, którzy, jak Iwonka zaznaczyła też, że nic sobie z tego nie robili. I Paweł teraz pisze do wszystkich, nie dzieli ich, tylko mówi o różnych postawach, tak? Tak jak sobie powiedzieliśmy. Natomiast przemawia do... Bóg przemawia... Kto? Paweł mówi, ja to mówię? Zobaczcie. 4 werset 13 rozdziału. Paweł mówi, że oni żyją z mocy Boga. Czyli kto kieruje Pawłem? Bóg kieruje Pawłem. Czyli jeżeli Paweł napomina Koryntian, to robi to sam z siebie? 19 werset jeszcze. Tak. W obliczu Boga w Chrystusie. Dokładnie. I teraz Paweł, Bóg przemawia przez Pawła, moglibyśmy powiedzieć, tak? Napominając kogo? Grzeszących Koryntian. Czyli ten cały fragment to jest Bóg, który napomina poprzez Pawła grzeszących Koryntian. Bo Paweł przez cały list co udowadniał?
Że jest sługą Bożym.
Że jest sługą Bożym, więc Bóg przez niego przemawia. Bo teraz zobaczcie, jeśli to mówi Paweł, to można do tego podejść różnie, tak? Można tego nie przyjąć, można to zakwestionować, bo to tylko Paweł. Ale jeśli Paweł jest sługą Boga, to to mówi Bóg. I teraz problem polegał na tym, żeby Pawła nie uznać za apostoła, obniżyć jego rangę, wartość, tak? Żeby co? Żeby nie musieć przyjmować tego, co mówi Paweł, bo trzeba wtedy coś z tym zrobić. Czyli tak, tak jak z Jezusem było. Jeżeli przyznasz, że to jest Mesjasz, to czemu mi nie uwierzyliście? Ale jeśli my jego zdyskredytujemy, no to jesteśmy zwolnieni z słuchania tego, co on mówi. Tak samo tu. Zauważcie, dlaczego był atak na Pawła. Bo on im wytykał grzech. Mówił twardą prawdę, dokładnie. I teraz trzeba było coś z tym zrobić. Zakwestionować jego słów formalnie się nie dało, jeśli uznamy, że to jest apostoł Jezusa. Ale jeśli jego zdyskredytujemy, a ci nauczyciele, co tam byli, opowiadali miłe rzeczy, więc mamy alternatywę. Oni też dobrze o Pawle nie mówili, bo głosili inną Ewangelię, więc trzeba zdyskredytować człowieka, żeby nie musieć przyjmować jego słów. Paweł mówi, a my mówimy, jesteśmy w Bogu i mówimy w obliczu Boga. Paweł mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, opamiętajcie się. W miejsce Chrystusa, my, Bóg nas namaścił. Bóg nas pociesza, Bóg nas wyrywa. Bóg nas posłał. Bóg mi objawił Ewangelię, którą wam głoszę. Paweł udowadnia swoje apostolstwo, żeby jak gdyby uniemożliwić im zbagatelizowanie słów, które on mówi. Ja mówię, ten list właśnie jest takim bojem, taką walką, takimi zapasami z tymi Koryntianami na argumenty, żeby oni się opamiętali, bo oni są w sercu Pawła. Dlatego Paweł gotów był wszystko zrobić, materialne szkody ponieść, żeby tylko ratować ich duszę. Inaczej jak w miłości Bożej nie dało się tego zrobić. Dlatego Paweł zapewnia ich o miłości, ale oczywiście skutek jest marny, tak? Bo oni tego nie bardzo chcą przyjąć. Więc Bóg przemawia przez Pawła, tak? W tym całym fragmencie. Ja napisałem, że to Bóg przemawia, bo Paweł mówi, ale po to on cały czas udowadnia, że jest apostołem Jezusa, żeby oni zrozumieli, że to Paweł nie wymyślił sobie tego, że Bóg przez Pawła woła do nich, żeby się opamiętali.
Czy dzisiaj trochę nie jest też tak w niektórych kręgach, że albo mówiliśmy wielokrotnie, dyskredytuje się w ogóle apostoła Pawła, żeby go nie słuchać, albo w mniejszym stopniu, ale na jedno wychodzi, mówi się, że to są tylko słowa Pawła,
bo wtedy możesz
a nie słowo Boże. Czyli dokładnie. Mogę się zastosować, ale wcale nie muszę, bo to tylko słowa Pawła.
Tak.
Wyrywając z kontekstu pewne miejsca, nie tylko z tego listu. Mhm. Dzisiaj też się kwestionuje apostoła Pawła, tak samo jak wtedy.
Co ciekawe, jeżeli się czyta listy Piotra, Judy, Jana, tam widać mniej kwestionowania tej nauki. Tam jak gdyby ona nie... To nie znaczy, że ich nie kwestionowano absolutnie. Tylko jak gdyby tam się to nie uwydatnia. Tak. Jan wspomina w jednym miejscu, że w trzecim liście, że jest ten jeden człowiek, Diotrefes, który ich nie przyjmuje, ale nie przyjmuje nie tylko Jana, ale w ogóle tych, którzy są posłani i apostołów, tak? Że to jest taki buntownik jeden, tak? Natomiast tutaj jak gdyby mówimy o wierzących, którzy są w sercu Pawła i jak gdyby on jest no, niezbyt przez nich dobrze traktowany.
No co Paweł miał zapowiedziane
tak.
W Dziejach Apostolskich, że wiele zniesiesz dla mego
imienia. Tak, od różnych ludzi.
Tak.
Dobrze. I teraz mamy ten trzeci fragment. Słucham?
I tak
I tak też się stało, co na załączonym, prawda, tekście widać, tak? I teraz mamy ten kolejny fragment, zobaczcie. Napomina i jeszcze ten cały fragment, który mamy, zobaczcie, tutaj 12 rozdział, 13, tak, ale mamy ten fragment, jak gdyby dwie rzeczy zawiera. Bóg przemawia przez Pawła, napominając grzeszących Koryntian. I Paweł zachęca Koryntian do zrobienia tego kiedy?
Zanim on przyjdzie.
Zanim on przyjdzie. Czyli teraz wracamy do pierwszego rozdziału.
Dlaczego on nie chce przyjść?
Tak. I teraz patrzcie, my zaobserwowaliśmy coś w pierwszym rozdziale, tak? Że Paweł nie chce przyjść, tak? Bo tam wspomniał, że są pewne sprawy niezałatwione. Tak. Ale jakie? Tak do końca nie było to oczywiste, prawda? Wiemy, że Paweł się powstrzymywał, bo był nieporządek, było coś źle, tak? I teraz zaobserwowaliśmy to. I ten fragment pokazuje, że dobrze tam zaobserwowaliśmy, czy źle? Dobrze. Chociaż nie sięgaliśmy do końca od razu, to jak gdyby tutaj się potwierdza, że problem był w czym? W grzechach, konkretnych grzechach, w których Koryntianie tkwili i Paweł mówi, zróbcie z tym porządek, dopóki nie zanim ja przybędę. Czyli to, co na początku, teraz mamy podsumowanie tego, więc obserwacja na początku jak najbardziej była właściwa i ona się pokrywa z końcowymi, jak gdyby, słowami Pawła, czyli dobrze zaobserwowaliśmy. Więc Paweł napomina, zachęca Koryntian do zerwania z grzechem przed jego przybyciem, tak? I zobaczcie, o czym jeszcze zapewnia. Szósty werset. Na co ma nadzieję? Piąty werset mówi, żeby co? Żeby sami sprawdzili, czy próbę przeszli?
Żeby tak? Siebie doświadczali.
Doświadczali siebie. A w szóstym co mówi? Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni. Co Paweł udowadniał cały list? Dokładnie. Że trwa w wierze i może świadectwami sypać na prawo i lewo, ale nie o to chodzi. Czyli zobaczcie, mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni. Paweł mówi, wy sprawdzajcie, czy trwacie w wierze, żebyście nie byli odrzuceni. Mam nadzieję, że zobaczycie, że my nie jesteśmy odrzuceni. No to Paweł chciał pokazać cały list. Bo jeśli Paweł został odrzucony, to po co go słuchać? Tak?
A jaki jest w Gdańsku w drugim wersecie słowo, które u mnie ostatnio nie jest pobłąkane? Oszczędzę.
Co sprawdzić? I kończy właśnie w tym, jak gdyby, w tym tonie, że nie jest odrzucony, zobaczcie, bo pisze tak. Dlatego piszę to, będąc nieobecny, abym będąc obecny, nie musiał postępować surowo według mocy, którą mi dał Pan ku budowaniu, a nie ku
burzeniu.
Dokładnie. Czyli Paweł jeszcze raz na koniec potwierdza. Bóg mi dał moc do budowania. Czyli na koniec jeszcze, w ostatnich słowach, tak, zaznacza, że on jest Bożym narzędziem i że to, co ma, otrzymał od Pana. Macie jakieś pytania czy wątpliwości? Coś wam innego tutaj wychodzi? Grzesio pisze, twarda to mowa. No. Jeżeli ktoś jak gdyby jest posłuszny Bogu, to da radę jej wysłuchać. A jak nie, to tak, twarda to mowa. Któż jej słuchać może? Ci, którzy nie chcą zerwać z grzechem, to ciężko im. Słuchajcie, to teraz jak gdyby słowa kluczowe musimy zobaczyć. Jakie tu mamy słowa kluczowe? Jakie słowa?
Grzech,
Chrystus, tak, Jezus Chrystus. Mhm. Grzech. Próba. Tak, to ważne słowo.
Tak, próba.
Odrzucenie.
Ciężar.
Ciężar.
Bo wcześniej mieliśmy o tym.
Słabość i moc. Co jeszcze? Mamy jeszcze jakieś? Co? A ile razy się powtarza to słowo?
Przynajmniej dwa razy.
Dwa razy. No, można zapisać, no.
To ciekawe, to jak apostoł Paweł napisał taki list, to jeżeli mówił im, że nie oszczędzi, gdy przyjdzie, no to co to mogło oznaczać?
No, będzie wszystko rozsądzał, no po prostu postawę ich oceniał i nikt się nie wymiga. Jeszcze ja mam jeden, no, słowo kluczowe, słuchajcie, dowód apostolstwa wprost i nie wprost. Czyli Paweł potwierdza, że działa w mocy Boga, ale on kolejny raz tutaj w tym fragmencie znowu mówi, że jest apostołem Jezusa Chrystusa. Czyli jak gdyby, że on jest nieodrzucony, że wciąż trwa w wierze i wciąż jest sługą Jezusa Chrystusa. Apostolstwo Jezusa Chrystusa, Pawła. To jest werset czwarty.
Dowód
apostolstwa. Tak. Dowód apostolstwa. Trzeci werset, zobaczcie. 13 rozdziału. Mhm. On mówi o tym w zasadzie wprost, ale również mamy werset 10, który mówi o tym pośrednio, tak? Tak. To jakbyśmy zatytułowali ten cały fragment? W czym jest widoczna miłość Pawła jako sługi Bożego? W czym? Jak się przejawia miłość Pawła do Koryntian w kontekście tego? Patrzcie na główną rzecz.
Zależy im właśnie na posłuszeństwie.
Popatrzcie, tyle listów przestudiowaliśmy. I za każdym razem, kiedy się pojawiał problem, to przejawem prawdziwej miłości było wskazanie: to jest złe, zostawcie to. Czyli napomnienie w tym, co było niedobre. I to był przejaw prawdziwej miłości. To jest ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że to jest w kontrze do tamtych nauczycieli, którzy mówili to, co fajne, żeby dostać kasę. O takich nauczycielach Paweł wspomina również do Tymoteusza pisząc. O takich nauczycielach wspomina Juda. O takich nauczycielach wspomina Piotr. Tak. Którzy dla kasy mówią gładkie, miłe rzeczy. Dlaczego? Bo jak będą mówić tak jak Paweł, to ich nie uznają. A jak dobrze gadają, to im zapłacą. Jeszcze. Dlaczego? Bo on dobrze mówi. Dobrze w sensie nam pasuje.
I nic się nie zmieniło w godzinie dzisiejszej.
Nic się nie zmieniło, bo grzech ludzki jest ten sam. Mówię, tylko dekoracje się w teatrze zmieniły, ale aktorzy ci sami. Tacy sami grzesznicy, tak? Mimo opamiętania, nieposłuszni Bogu często. Ale wśród nich są również i tacy, którzy chcą żyć pobożnie. Tak było, jest i będzie do przyjścia Chrystusa. Nie ma klonów, że wszyscy tacy sami. Decyzja o tym, jak ktoś chce żyć, zawsze leży po stronie tego człowieka, tak? Dlatego studiowaliśmy list do Hebrajczyków, wiemy, że nie można sobie folgować, że odrzucenie Jezusa Chrystusa jest tragiczne w skutkach, tak? Paweł tu mówi o trwaniu w wierze i sprawdzaniu samego siebie, tak? Czy jeszcze rzeczywiście ty jesteś wierzący w Jezusa Chrystusa, czy już tylko on tylko jest na języku, a nic więcej? Więc miłość Boża w Pawle widoczna w napomnieniu do zerwania z grzechem. Tak jest uwidoczniona ta miłość. I ona jest oczywiście poparta jego postawą, ale jak gdyby ona jest widoczna w tym, że Paweł im mówi prosto z mostu, że jest źle i on chce przyjść, żeby oni do tego czasu to załatwili. Mówi co? Nieczystość, nierząd, rozpusta. Przepraszam bardzo, wśród wierzących? A jednak.
Czerstwa, zwady, gniew, zazdrość, swary, obmowy, nadymanie się, nieporządki.
Pamiętacie list Jakuba? Ta sama historia, ta sama śpiewka. Okej, okay, słuchajcie, to w takim razie...
Jeszcze ta miłość przejawia się w tym, że Paweł nie ma upodobania w tym, żeby ich karcić, żeby ich karać, żeby na nich krzyczeć, dzisiaj byśmy. Paweł nie ma w tym upodobania. On nie chciałby
on
tego robić.
Nie chce niszczyć.
Tak. Tak. To prawda, bardzo dobry sposób.
Jeżeli on będzie musiał, to on to zrobi i to zapowiada.
Ale on by wolał.
Ale wolałby, żeby oni się opamiętali i żeby on nie musiał tego robić.
Dokładnie.
To pokazuje jego miłość, że jeżeli nie ma potrzeby, to po co?
Tak.
Ale jeśli będzie potrzeba, to właśnie z miłości ja to zrobię. Ale uprzedzam was, nie chcę tego robić.
Tak, to sobie dokładnie omówimy, jak będziemy studiować ten cały fragment, tak? Bo my będziemy list studiować mniej więcej tak, jak mamy zrobioną obserwację ogólną. Bo jeżeli mamy dobrze zrobioną obserwację ogólną, no to ona nam wyjdzie w szczegółowym studium. Więc nie będziemy tworzyć kolejnych jakichś nowych, nie, będziemy szli tak, jak idziemy, tak? Tylko szczegółowo będziemy te fragmenty analizować. Chyba, że będzie to lekcja bardzo jakaś rozległa, to ja ją podzielę po prostu, tak? Żeby nie robić chaosu i nie zbyt dużo na raz. Ale mniej więcej będziemy w tych ramach się trzymać, więc jak będziemy robić lekcję, to wystarczy, że spojrzycie sobie w obserwacji ogólnej i będziecie widzieli w danym momencie, co my będziemy studiować. Więc mamy wnioski końcowe, słuchajcie. Najpierw wnioski końcowe. Czyli tak, co? Paweł? Kim jest? Jeszcze raz.
Apostołem Jezusa Chrystusa.
I co robi w tym liście?
Głosi prawdziwą Ewangelię.
Tak.
Po pierwsze.
Mhm, tak. A nie fałszywą.
Tak. I dowodzi swojego apostolstwa.
W konfrontacji z...
fałszywymi.
Dokładnie.
Nauczycielami.
To jest jedna z głównych, jak gdyby, główny wątek całego listu. Zobaczcie, jak dużo nam dała ta obserwacja. Gdybyśmy czytali ten list po 15 wersetów, po 20 i rozważali sobie te wersety, dużo trudniej by nam było to zobaczyć. Oczywiście Duch Święty wszystko może zrobić, tak? Ale jak gdyby to jak gdyby jest, no, łatwiej jest to zobaczyć, kiedy my nie przeszkadzamy nawet naszym szarym komórkom, tak? Na logice myślenia, tak? Czyli jak gdyby łatwiej jest to w tej chwili zobaczyć tą główną myśl, wokół jakiej osi, jak gdyby na jakiej osi cały list jest osadzony, co jest głównym tematem, tak? Że Paweł jako prawdziwy apostoł Jezusa Chrystusa paradoksalnie udowadnia swoje apostolstwo dla ludziom, którzy się nawrócili na jego Ewangelii w konfrontacji z fałszywymi apostołami, którzy są tam.
Cóż się dziwić, skoro sam Bóg musiał udowadniać cały czas Izraelitom wychodzącym z Egiptu, że jest ich Bogiem i tylko On jest prawdziwym Bogiem i nikt inny.
Tak. Ciekawe, no? Bardzo ciekawe. Tak, porównanie.
Paweł Bogiem nie jest, tak?
Tak.
A sam Bóg musiał to udowadniać.
No. Teraz mamy bardzo dużo w liście mamy o czym. Już powiedzieliśmy sobie, co jest bardzo dużą częścią listu. W związku z tym, że Paweł udowadnia, co jest w związku z tym, czego jest dużo?
Mowy o samym Pawle.
I Paweł co robi? Chlubi się. Dokładnie. Musi się chlubić. Dlaczego?
Bo innego języka Koryntia nie zrozumie.
I co jeszcze? Co robią fałszywi apostołowie?
Też się
Oni się promują, Paweł mówi, ja też muszę. Bo wy innego języka nie rozumiecie. Ale dlaczego? Bo oni to robią. Więc ja zrobię to tym samym językiem, żeby trafić do was. Czyli Paweł musi się chlubić swoimi osiągnięciami, bo to, jak gdyby Paweł mówi, to jest Boża łaska, a nie moje osiągnięcia. Paweł mówi, to sprawił Bóg, tak? Ja to zrobiłem jako sługa Boży, a nie jako ja, Paweł. To nie są moje osiągnięcia, to są osiągnięcia moje jako sługi Bożego, tak? Paweł tutaj robi takie rozdzielenie między sobą jako ja, a ja jako sługa Boży. On mówi, ja jestem tylko sługą Bożym, więc te osiągnięcia robi to samo, bo to samo robią fałszywi apostołowie, tak? A Koryntianie innego języka nie rozumieją.
Więc skoro musieli dostać takie porównanie, to dostali.
Tak, Paweł mówi w głupocie swojej, no. W głupocie swojej.
Jeśli ktoś chce się chwalić, to niech porówna to teraz do rzeczy, które już Bóg przeze mnie
tak,
uczynił.
Zrobił. A świadectwem mojego apostolstwa wy jesteście. Nie oni, wy, mojego. Następny, słuchajcie, jak gdyby cały czas trzymajmy się tej osi, tak? Czyli mamy Pawła, który udowadnia swoje apostolstwo, chlubi się swoimi osiągnięciami, ale wszystko w kontrze z fałszywymi apostołami, tak? A co o Koryntianach, jak gdyby w tej osi jest? Jakie miejsce zajmują Koryntianie? Dlaczego Paweł to robi pisząc to do Koryntian? No ja rozumiem, żeby pisał do to fałszywych nauczycieli im udowadniał, ale do Koryntian, zauważcie, tak? Robi to. Więc jaki problem jest u Koryntian? Tak.
Mają złe rozeznanie co do nauczycieli.
Tak. Tego, kim jest Paweł. Oni kwestionują albo mają wątpliwości co do trwania. Walczy o ich zbawienie. Tak, walczy o ich zbawienie. Dokładnie. Paweł walczy o ich zbawienie. Dlaczego? Bo oni są czym zagrożeni? Fałszywą nauką, tak, fałszywą Ewangelią, innym Jezusem. Jest zagrożenie, że zostawią tego prawdziwego Jezusa na korzyść tego, co im tam głoszą ci fałszywi nauczyciele, tak? Tak, no ale słuchajcie, pamiętacie w Hebrajczykach, jakie było zagrożenie?
Że wrócą do starego.
Że wrócą do starego, do innego pomazańca, do innej Ewangelii. A zostawią tą, którą im głosił Paweł. I teraz, jak gdyby Koryntianie są zagrożeni tą nauką i grzechem i skłaniają się do fałszywych apostołów, odtrącając Pawła. I to jak gdyby dalej, zobaczcie, jest osią listu. Tak? Czyli wszystko to, co Paweł omawia, omawia w kontekście właśnie tych problemów. Czyli mamy chlubienie się w tym kontekście, mówienie o świadectwach, chwalenie nawet Koryntian za zrobienie pewnych rzeczy, tak? Ale cały czas w tej osi, że Paweł jak gdyby pokazuje, że on potrafi jak gdyby rozeznać duchowo. On wie, co oni zrobili dobrze, co niedobrze, tak? Nie krytykuje ich za to, co dobrze, ale krytykuje ich za to, co źle, tak? Ale cały czas chodzi o to, że on jest Bożym apostołem i on ma duchowe rozeznanie. Więc to jest ciągle w tym takiej osi, że oni są zagrożeni, bo tak, mamy Pawła, mamy fałszywych nauczycieli, mamy Koryntian, którzy są zagrożeni fałszywą nauką, tak? I skłaniają się zamiast do Pawła, to do fałszywych. A teraz, co możemy powiedzieć jeszcze o tych fałszywych apostołach? Co oni mówią? Inną Ewangelię, innego Jezusa, ich mowa jest taka jak Pawła, twarda?
Nie.
Nie. Bo są przyjmowani. Nie mogliby być przyjmowani, gdyby mówili to samo jednym głosem z Pawłem, bo Paweł ani jego współpracownicy nie byli przyjmowani.
Prawdopodobnie nie dotykają tematu grzechu, a przynajmniej nie dotykają konkretnych grzechów. Prawdopodobnie. No bo Paweł to właśnie zrobił i to trochę się nie podobało.
I Paweł nawet mówi, że kiedy przybył do nich Tytus, to oni dobrze go przyjęli, tak? Ale nic nie mówi, czy przyjęli jego napomnienie. No bo on przyszedł i opowiedział to, co opowiedział, tak? Więc jak gdyby z jednej strony jest kulturalne przyjęcie, ale przyjęcia, nauczania nie ma. Czyli ci fałszywi apostołowie głoszą co innego niż Paweł i przez to zyskują sobie przychylność Koryntian, którzy trwają w grzechach. I im się podoba to, co mówią ci. No bo im płacą, utrzymują ich, słuchają ich, przyjmują ich z łatwością.
Dają się wyzyskiwać,
trwając w swoich grzechach. No to oni muszą coś takiego mówić, co nie przeszkadza im trwać w grzechach. Macie jeszcze jakieś jak gdyby takie wnioski z głównej obserwacji? Jeszcze jakieś takie, wiecie, żeby to trzymać dalej w tym takim kręgosłupie, tak, listu. A co jest, popatrzcie, Paweł wiele razy o czym zapewnia Koryntian? Dokładnie. Czyli jak gdyby moim, jeżeli się ze mną zgadzacie, moim zdaniem również motywacja Pawła, która wynika z miłości Bożej, która w nim jest, tak, jest takim motorem napędowym postępowania Pawła. Więc postawa Pawła przejawem prawdziwej miłości i jak gdyby jego list jest też przejawem prawdziwej miłości. Czyli jak gdyby tutaj również miłość jest takim głównym, głównym elementem całego listu. U Pawła widać tą miłość, a u nich nie. Bo Paweł mówi, ja bardziej was miłuję, tym mniej jestem przez was kochany. Otwórzcie serca, mówi, otwórzcie. U nas jest pełno, u was jest ciasno. Więc miłość jest słowem kluczowym w całym liście. Może ona nie pojawia się w każdym dosłownie rozdziale, ale jest słowem kluczowym całego listu. Tak, to jest ta miłość, co jest rozlana w sercach. Z 13 rozdziału pierwszego listu, tak? 13 rozdział.
Miłość,
chyba miłość. Tak. 13 rozdział, dokładnie. Jeszcze jakieś wnioski macie może? Tak, Paweł uniża się do ich sposobu myślenia. Walczy.
Walczy, by uznali w nim apostoła.
Tak, ale to jak gdyby już powiedzieliśmy sobie, bo osioł jest to, że Paweł udowadnia swoje apostolstwo, więc to jest w zasadzie to samo, tylko troszeczkę innymi słowami ujęte i może bardziej takie szczegółowe. Natomiast jak gdyby my nie robimy teraz jak gdyby nic szczegółowo, bo my sobie będziemy te wszystkie elementy omawiać. Dokładniej. Ale chodzi nam o szkic, żeby teraz, kiedy mamy ten szkic, to kiedy będziemy rozważać każdy fragment, to będziemy wiedzieli, pod jakim kątem do niego podejść. Jak przejdziemy do pierwszego rozdziału i Paweł będzie mówił o tym, jak to on został pocieszony, żeby mógł innych pocieszać, to będziemy rozumieli, dlaczego on to pisze w ogóle. Jaka jest motywacja Pawła? Czym on się kieruje? Co on chce pokazać przez to, że on pisze, że Bóg ich wyrywał? Ano wiemy, że on już wtedy, w tym momencie będziemy rozważać to, jak to wspaniale, że Bóg pociesza, tak? Ale zastanowimy się, kim trzeba być, żeby Bóg cię tak pocieszył? Jaką postawę trzeba przejawiać? Tak? Ale już będziemy wtedy wiedzieli, jak gdyby, o kim jest mowa i co sobą reprezentuje Paweł i dlaczego to pisze. Łatwiej będzie to jak gdyby rozeznać.
Jeszcze mnie tu uderzy mocno, tylko nie wiem, na ile to jest ogólnie, na ile już właśnie bardziej takie szczegółowe, ale to, że w tym liście widać wyraźnie, że zamożność może być i jest w tym przypadku wielkim problemem dla Koryntian. Ich bogactwo finansowe, to, że oni mają z czego dawać, jest dla nich wielkim problemem, bo oni nie umieją po prostu właściwie rozdysponować tych pieniędzy. To jest w powiązaniu z tymi nauczycielami, tak? Już wiem, że w takie szczegóły.
Tak, to już jest szczegółowe bardziej. No.
Mnie to bardzo mocno uderza właśnie, że ta zamożność jest dla nich dużym problemem i z powodu nadmiaru tych pieniędzy oni mają duże problemy, bo niewłaściwy użytek z tego.
Tak. To jest taki bardziej szczegółowy, tak.
Z nauką Nowego Testamentu, że z bogactwem jest najczęściej problem.
Ale to jest jeden z problemów, które oni mają po prostu.
Tak. To jakbyśmy wystudiowali, że oni uważali się za osoby mądre, duchowe, nie, a nie było tego widać przełożenie na czyny, że oni w deklaracjach...
To już w pierwszym liście właśnie to wystudiowaliśmy, dlatego na początku Paweł mówi o mądrości Bożej i ludzkiej, fakt.
Odnośnie tej składki, nie, że oni tak sobie...
W tym liście po prostu mnóstwo rzeczy widać w praktyce, w czynach. To nie jest list taki teoretyczny, że hipotetyczny, a może albo że tak będzie. Nie, to są. To jest właśnie ta teoria widoczna w praktyce. Zarówno w pierwszym liście, jak i w drugim.
Tak. Na konfrontacji z konkretnymi grzechami.
I są konkretne grzechy, tak.
Co?
Konkretne złe nauczanie. Osoby konkretnie się pojawiają, chociaż Paweł nie wymienia z nazwiska, ale dużo mówi o fałszywych nauczycielach.
Tak, są. Dużo, bardzo dużo.
Nazwisk nie podaje, ale mówi.
Wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, kto to jest.
Wie, o kogo chodzi. Tak.
Czyli tak mamy, wracamy do początku. Autor, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz, brat. Adresaci, Eklezja Boża, która jest w Koryncie i wszyscy święci w całej Achaii. Czas napisania listu. Po wyjściu z Efezu, przed drugim przybyciem do Koryntu. Miejsce napisania, najprawdopodobniej Macedonia. Bo Paweł już wyszedł z Turcji, ale jeszcze nie doszedł do Grecji, czyli jest w Macedonii. I prawdopodobnie Macedonia. To nie jest napisane wprost, ale można jak gdyby wyciągnąć taki wniosek. Paweł poszedłem, wróciłem, tak? I Macedonia, tak? I teraz tak, słuchajcie. Musimy wynotować sobie słowa kluczowe z całego listu.
Zaręba też pisze Macedonia.
Tak? Słowa kluczowe z całego listu. Na pewno co?
Jezus Chrystus. Ewangelia. Apostolstwo.
Jezus miłość. Chrystus, Bóg, Duch Święty, apostoł, Ewangelia,
miłość,
miłość,
chluba, chlubienie.
Tak, chlubienie się. Grzech, fałsz, tak? Szczerość, fałsz.
Może uznanie? Chociaż nie wiem, czy to uznanie...
Chlubę mamy.
Chluba, okej.
Okay. Chwała. Mhm. Chwała... Ona się nie wszędzie powtarza. Chodzi o to, żebyśmy... Bo teraz tak, mamy wszystkie fragmenty. Teraz trzeba popatrzeć na te fragmenty i podkreślić słowa, które się powtarzają w zasadzie prawie wszędzie. Tak? Bo jeżeli one się w jakimś fragmencie pojawiają, to są kluczowe, ale dla tego fragmentu. Natomiast w całym liście się przewija Jezus Chrystus w kontekście prawdziwej Ewangelii i inny Jezus w kontekście fałszywej, czyli jest to słowo kluczowe. Bo na nim się opiera cały kręgosłup, bo mówimy o prawdziwej Ewangelii fałszywej, prawdziwym apostoł. Słowo kluczowe, ponieważ ono się jest mowa o prawdziwym apostole i fałszywych apostołach. Czyli jak gdyby to jest słowo kluczowe kręgosłupa, tak? Musimy pewną, porządek pewien tutaj zastosować, tak? W dwóch rozdziałach. No tak, ale to jest... No zgadza się, natomiast... W dwóch rozdziałach się powtarza, tak, ale my patrzymy na to, co się powtarza w większości rozdziałów, nie tylko w dwóch, tak, one będą, ono jest słowem kluczowym, natomiast w pewnego zagadnienia. Natomiast jak gdyby osią całą, to jest tak, Jezus Chrystus, bo wiemy dlaczego, Bóg i Duch Święty, to wiemy. Ewangelia, też wiemy dlaczego. Apostoł, też wiemy dlaczego.
Chlubienie.
Chlubienie się, no, 2/3 listu, jak nie więcej, to jest chlubienie się. No.
No, łaska.
Łaska też, ale...
Łaska,
łaska jest związana z Ewangelią.
Tak.
Więc jak gdyby te słowa zawierają się w Ewangelii. Martyna Marszał mówi polecać.
To się wiąże
z apostolstwem. To się wiąże z apostołem, tak? Bo to jest jak gdyby, to jest zawarte w apostolstwie. Jedni byli polecani, drudzy nie, tak? Także to nie jest jak gdyby słowo kluczowe, ale ono się wiera w apostołach. To jest jak, no, za dużo też nie możemy wypisać, bo to są słowa, które się wiążą z tymi głównymi. Ale miłość jest słowem kluczowym. Bo ono jest jak gdyby na osi motywacji Pawła, tak?
Smutek i pociecha się
przewija. Smutek i pociecha przewija się przez cały list.
I no w gruncie rzeczy upamiętanie, co prawda niewiele, ale jest z grzechem powiązane to pamiętanie.
Tak, ale smutek i pociecha to jest jak gdyby też w osi. Jacy są fałszywi apostołowie? Szczerzy? Paweł jaki jest? Mamy słowa kolejne. Szczerość i fałsz. Szczerość i fałsz. Ono się opiera na osi. Dlaczego? Bo się opiera na motywacjach jednych i drugich. Dlatego Paweł o tym mówi. I ja mam, to są u mnie wszystkie słowa kluczowe, bo wszystkie inne jak gdyby zawierają się w taki czy inny sposób w tym. Chyba że w macie jeszcze jakieś słowa, które jak gdyby są rzeczywiście kluczowe, sprawdziliście to, bo to no, trzeba było sprawdzić.
W gruncie rzeczy jeszcze przychodzi mi głupi mądrzy, bo... No to... Dyskusyjne na to, no. Można to przez cały list.
Jezus Chrystus, Bóg, Duch Święty, Ewangelia, szczerość, fałsz, chluba, smutek, radość, apostoł, miłość, grzech. A w ilu miejscach ono się powtórzyło? Zobacz słowa kluczowe z rozdziałów i sprawdź, w ilu miejscach ono było. Bo to chodzi o to, żeby przejrzeć teraz, było trzeba, tak, wszystko i sobie podkreślić. No, trzeba było taką wykonać taką analizę, tak?
Bo pewne rzeczy widać pośrednio, niekoniecznie bezpośrednio.
Dokładnie. Natomiast chodzi o to, żeby popatrzeć na... Bo po to pisaliśmy, kto pisał, to pisał, kto nie pisał, to nie ma i teraz nie ma co sprawdzać. Ale kto pisał, tak, kto robił notatki, to może sobie usiąść, przesprawdzić i zobaczyć, które słowa są jak gdyby fundamentalne dla całego listu, tak? Dobrze, to mamy słowa klucze i one nam się mieszczą we wnioskach, które wyciągnęliśmy, tak? Mieszczą nam się? Chodzi o to, że to musi grać, no. I teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Cel napisania listu. Zastanawialiście się nad celem, czy nie? Cel napisania listu i myśl przewodnia.
Napisane, ale nie będę mówił.
Myśl przewodnia, pomogę wam. Myśl przewodnia to jest jak gdyby skondensowane wnioski. To jest myśl przewodnia. Teraz popatrzcie na wnioski, jakie macie i spróbujcie je podać w takiej pigule. I to będziemy mieli myśl przewodnią. Ja znalazłem dwa wersety, tak, które według mnie są, oddają myśl przewodnią i sumują to, co zobaczyliśmy, ale teraz pytanie, czy wy jak gdyby też macie jakąś koncepcję. Grzesio mówi, napomnienie do opamiętania się Koryntian. Okej, Grzesio ma taką koncepcję. Tylko teraz pytanie, czy to, co jest u Grzesia, tak, czy to jak gdyby jest rzeczywiście skondensowanym całościowo obserwacją tym, co myśmy teraz podsumowali.
To jest... kluczowe samo w sobie, czyli na tym się kończy sens tego listu.
Całego listu.
Tak, ale to nie jest wniosek z całego listu.
Bo to jest jeden z...
I odrzucenie fałszywych nauk, okej. Okay.
To są ważne aspekty, tak? Ale chyba nie sens całego listu.
Tak. Co mamy w liście? Mamy prawdziwe apostolstwo i fałszywe apostolstwo, prawdziwą Ewangelię i fałszywą Ewangelię i Koryntian. I to musimy zsumować. Bo to jest oś. Ewa pisze 11 werset. Nie, 11 i kotek. 11:3, tak? Dobrze mówię, Ewa? 11:3 Ewa mówi. 11:3. Ja wiem, co ten kotek znaczy. Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak umysły wasze nie odstąpiły od Chrystusa. Tak, bardzo dobre fragment, ale to jest tylko jeden z kilku. Natomiast... zobaczcie rozdział 2, 17 werset i 3:3. 2:17, 3:3. Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują Słowo Boże, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga. Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga Żywego i nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc. W 17 rozdziale Paweł co mówi?
W
wersecie. Że są tacy, co fałszują, a my
nie.
A wy jesteście świadectwem naszej Ewangelii. I ja napisałem taki wniosek. Prawdziwy Jezus, prawdziwe apostolstwo, prawdziwa Ewangelia w kontrze do innego Jezusa, fałszywego apostolstwa i innej Ewangelii w oczach Koryntian. Pamiętacie, co tydzień temu sobie powiedzieliśmy? Że jak gdyby bój się toczy między taki polemiki między Pawłem a fałszywymi apostołami, a Koryntianie są jak gdyby widzami, którzy mają ocenić i pytanie, w którą stronę pójdą.
W jaki sposób do tego się odniosę?
Ja mam taki, jak gdyby, myśl przewodnią, tak? Bo zawarłem tutaj tak. Prawdziwą Ewangelię, prawdziwe apostolstwo, prawdziwego Jezusa, fałszywą Ewangelię, fałszywych apostołów, fałszywego Jezusa i Koryntian. Bo w tym się, zobaczcie, również zawiera grzech Koryntian. Bo oni słuchają Pawła i słuchają tamtych. Mogą rozeznać i oni podejmują decyzję, w którą stronę chcą iść. Więc ja mam taki, jak gdyby, tytuł. Staszek pisze, pomiędzy Pawłem i Koryntianami. Ale co? Nie wiem. A, powtórz proszę. A, prawdziwy Jezus, prawdziwe apostolstwo, prawdziwa Ewangelia w kontrze do innego Jezusa, fałszywego apostolstwa, innej Ewangelii w oczach Koryntian. Grzesio pisze, miłość Pawła do Koryntian poprzez prawdziwe apostolstwo, prawdziwą Ewangelię w kontrze do. Okej. Okay. Też tak może być. Chodzi o to, żeby zawrzeć te elementy. Może być długie zdanie, tylko wiecie co? Pamiętacie, jak studiowaliśmy list do Hebrajczyków, do Rzymian? To, co dziś z tego pamiętacie, to pamiętacie cały czas. A z listu do Hebrajczyków co pamiętacie? Jaka jest główna myśl listu do Hebrajczyków?
No? Zagrożenie powrotu do Starego Przymierza.
Jezus czyli z Bogiem, zagrożenie. Jezus człowiekiem i dwa przymierza.
Znaczy tak, no.
Dokładnie, tak? Czyli zbawienie w Chrystusie, nowe przymierze, odtrącenie Chrystusa, powrót do świątyni. Tak? I to jest oś cała, tak? Stare przymierze, nowe przymierze, Chrystus bez Chrystusa, kapłaństwo lewickie. I to będziemy pamiętać. Dlaczego? Bo pamiętamy oś. Tak samo tu. Wy nie będziecie za rok pamiętać wszystkich szczegółów. Będziecie musieli je powtórzyć. Ale jeśli ktoś was zapyta, o czym jest drugi list do Koryntian, to myśl przewodnią będziecie pamiętali. Będziecie pamiętali, że Paweł tam walkę toczy z fałszywymi apostołami o duszę Koryntian. I oni muszą ocenić, kogo chcą słuchać. To będziecie pamiętali. Dlatego warto tę właśnie myśl przewodnią, cel napisania, wnioski takie mieć, bo one zostaną w głowie. A reszta może umknąć. Trzeba będzie otworzyć, powtórzyć, sprawdzić może w notatkach, może coś sobie odsłuchać. No niestety, pamięć ludzka jest zawodna. Ale jak będziemy pamiętali główną myśl, to łatwiej nam nawet będzie potem przypomnieć sobie kolejne rzeczy, które studiowaliśmy. Tak jak pierwszy list do Koryntian. Przechodzimy do szczegółów typu, nie wiem, eklezja, usługiwanie i już wiemy, w czym jest problem. Dlaczego tak, a nie inaczej? Jak podejść do tego? Bo jaki był problem u Koryntian wtedy, tak? Jakie tu dochodzą teraz kolejne problemy? Bak mądrości Bożej, kierowanie się ludzką mądrością. To nic nie minęło, to dalej trwa. Zobaczcie, oni dalej do nich trzeba mówić po ludzku, chwalić się. No gdzie to w Bożej mądrości trzeba się chwalić, Paweł mówi. No. I te rzeczy jak gdyby zostają. Cel napisania listu. Jest kilka wersetów. Jeden już podała Ewa, ale jest ich kilka i one też jak gdyby świadczą o tym, co już mamy we wnioskach. Cel napisania listu. I jest kilka fajnych wersetów, które oddają tą myśl przewodnią. Czy sprawdzaliście, próbowaliście szukać? Ewa podała 11:3, faktycznie. I Ewa tydzień temu też coś...
Ja bym rozszerzyła o 2:3 nawet.
Dobrze, 11:2:3, okej, okay, dobra. Ale co jeszcze? Ewa tydzień temu, co... Ela, co ty mówisz, że co?
13:10.
Dobrze, 13:10 też może być, tylko że jak gdyby... najpierw podajcie mi cel napisania listu, a potem wersety, które to popierają. To jest na tej zasadzie. Co mamy w 11, 2, 3? Tak? Zagrożenie, tak? Grzechem, bo fałszywe przyjęcie fałszywej Ewangelii jest grzechem czy posłuszeństwem?
Grzechem.
Grzechem, czyli zagrożenie grzechem, tak? Fałszywej Ewangelii. 13:10 mówi o czym Ela? Co w 13:10 na co?
O tym, że Paweł chce, żeby Koryntianie się opamiętali, zanim on do nich przyjdzie, żeby nie musiał po prostu ostro postępować wobec nich.
Okej. Okay. Napomnienie do zerwania z grzechem. Dobrze. Co jeszcze? To mamy ten element, tak? Cel napisania listu, żeby Koryntianie zerwali z grzechem. Ale to nie jest wszystko. Co robi jeszcze Paweł w tym liście? Już sobie powiedzieliśmy przecież. Kilka razy. No. Wersety, proszę. Takie konkretne, dobitne. Kilka. Słuchajcie, nie chodzi o to, żebyśmy wynotowali pół listu. Tylko takie kilka konkretnych takich fragmentów, w których Paweł wprost udowadnia swoje apostolstwo. Że jest Bożym apostolstwem.
13:3.
No, dobrze. 13:3. OK.
Co?
Wersety. 3 rozdział, 2-3, tak? To bardziej o dziele Pawła, tak? Ale nie o tym, że... To w pośredni sposób, ale chciałbym, żebyście znaleźli coś, co jest wprost. Grzesio, 12:19. Co jest w 12:19? Wypatrzcie na cały list, nie tylko na końcówkę, którą dzisiaj przeczytaliśmy. Dla waszego zbudowania, no... To prawda, Paweł ma troskę tutaj, natomiast jak gdyby chciałbym teraz fragmenty na to, że Paweł wykazuje swoje prawdziwe apostolstwo. 3:2, tak? Mhm. 6:1, zobaczcie. I werset wcześniej, 21 jeszcze. Tak. Paweł czyim jest współpracownikiem? Boga. Wprost o tym mówi. Zobaczcie 10:8. Niech ktoś przeczyta na głos.
4:5 jeszcze.
4:5. 10:8. 4:5, Kasia, jeszcze mówisz. 4:5. Nie głosimy bowiem samy lecz Chrystusze, że jest Panem, a samy się, że bardzo dobrze. 4:5. Sobie dopiszę, bo nawet nie mam. Przeczytajcie jeszcze ten fragment, ten 10:8. Choćbym się bowiem jeszcze bardziej chełpił z naszej władzy, którą dał nam Pan ku zbudowaniu, a nie ku waszej gubie. Nie będę zawstydzony. Paweł wprost mówi, Pan dał mi władzę, tak? Tak jak robi to w 13 rozdziale, tak? Stasio mówi 13:11. Miejcie się doskonali, bądź żyjcie w pokoju, a Bóg pokoju będzie z wami. To pozdrowienie jest. Natomiast nie jest to celem napisania listu, bo gdyby to było celem, to Paweł by no, nie musiał udowadniać apostolstwa. To jest pozdrowienie, to prawda. Natomiast 13:11, tak? Stasiek mówi. Grzesio mówi 11:5. 11:5. Tak, on nie ustępuje niczym tym arcyapostołom, tak? ale tu pokazuje, że nie jest gorsze od nich, ale oni są fałszywi, więc tu nie wprost udowadnia swoje apostolstwo, mówi, że nie jest gorszy od nich. Tak? Jedenaście, pięć. Tak. A uważam, że w niczym nie postępują apostołom. To już czytaliśmy. Czyli mamy tak. 4, 5, 6, 1, 10, 8. Czy ktoś podawał 13, 3?
Tak.
13, 3. Mhm. 12, 12. Grzesio podaje. Martyna 13:5. Tak, badajcie siebie, to jest o to, żeby Koryntianie zerwali z grzechem. Tak, Martyna, to jest cel.
To do tego
12:12.
Do zerwania z grzechem można jeszcze 7:1 dopisać.
Mhm. To tych więcej jest, ale jak gdyby ja chciałem podsumowanie, to tylko tych kilka wybierzemy. Więc tak, zobaczcie, Paweł pisze tak. Dla mnie takimi głównymi dwoma wersetami, które pokazują cel napisania listu, to jest 5, 6, 13 rozdziału. Ja mam 4, 5, 6, 1, 10, 8, 13, 3, 13, 6, 11, 2, 3, 13, tak, ale te dwa wersety, 13, 4, 5. 13, 4, 5. Dlaczego? Bo Paweł tu tak, po pierwsze mówi, żeby co? Przepraszam, 3, 4, ten 3 do 6, nawet dłużej, to mam zaznaczone. Paweł tam mówi, żeby oni sprawdzili siebie i że Paweł nie został odrzucony. Czyli jak gdyby celem napisania listu jest wykazanie prawdziwego apostolstwa Pawła i nakaz dla Koryntian do zerwania z grzechem. Paweł po to pisze ten list, żeby udowodnić, że jest apostołem, a w związku z tym, że jest apostołem, Koryntianie mają się go posłuchać. A pozostałe te fragmenty pokazują, że on kilka razy mówi, że jest apostołem prawdziwym, i nawołuje Koryntian do zerwania z grzechem. Mówi, że władzę dał mu Pan, tak? Ale jak gdyby podsumowaniem, moim zdaniem, jest ten fragment 13 rozdziału od 3 do 6. To jest taki główny. To jest... Ja tak zobaczyłem, tak? Natomiast jeżeli wy zobaczyliście... jakieś inne fragmenty i one się zgadzają jak gdyby z główną obserwacją, okej. Okay. Ja nie upieram się, tak, że wszyscy muszą dokładnie ten sam fragment. Dla mnie on gra, ponieważ jest podsumowaniem. Ja pamiętając o całej treści, widzę, że Paweł mówi, ja nie jestem odrzucony, jeśli nawet ktoś tak myśli, a wy macie sprawdzać siebie, czy przeszliście próbę, tak? Natomiast jeśli zanotowaliście tam te pozostałe wersety, no bo tak też na szybko, jeżeli już ktoś ma, tak, no ale tak też na szybko, to ja nie oczekuję, że wy teraz, nie wiem, z rękawa mi wysypiecie ten. Jeżeli ktoś tam zaobserwował coś, no to będzie miał to przygotowane. Jeśli nie, no to musicie to sprawdzić, tak, po prostu zrobić sobie to jeszcze raz, usiąść na spokojnie, przestudiować wszystkie notatki, te fragmenty, i sobie znaleźć te wersety, tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby na szybcika teraz szukać, bo to się nie da strzelać wersetami. Problem polegał na tym, że wrócił Tytus i okazuje się, że są tam fałszywi nauczyciele. Tak? Słowa Pawła nie bardzo do nich trafiają. Dalej jest Paweł nieuznawany, nieuszanowany, kwestionuje się jego apostolstwo i Paweł postanawia napisać list przed przyjściem, bo chce przyjść po pieniądze. I liczy na to, że oni zrobią porządek, zanim Paweł przyjdzie. Że jak Paweł przyjdzie, to nie będzie musiał udowadniać swojego apostolstwa, tylko oni go przyjmą jak apostoła. I dadzą mu pieniądze, a jeżeli trzeba będzie, to ci, którym dadzą pieniądze, pójdą z nim, tak? Ale Paweł oczekuje, że jak przyjdzie, to już będzie wszystko w porządku, a nie, że trzeba będzie ich tam ustawiać. Po to pisze list.
Fajny właśnie w tym kontekście tu Zaręba cel postawił taki listu. Odnowienie zaufania pomiędzy apostołem a wspólnotą kościoła w Koryncie. Mocno się odnosi do tego, co teraz...
Tylko mówię. Delikatnie. Odnowienie zaufania. Problem polegał na tym, że tego zaufania tam od początku prawie nie było. Bo nawet jak Paweł tam był, tak, to źle był traktowany. Mówi, jak byłem u was, to nic od was nie wziąłem. W pierwszym liście mówi, kiedy byłem u was, to nic od was nie wziąłem. I kiedy byłem u was, czyli jak on nawet tam był, to był źle traktowany. To jest problem, bo żeby on tam był i go utrzymywano, on mówi, ja byłem u was i grosza nie wziąłem. I to jest właśnie cały problem Koryntu.
Paweł chce, żeby te relacje między nim a nimi i wzajemnie były właściwe. Jeśli one będą właściwe, to inne rzeczy też się
wyprostują.
Włożą. Dlaczego? Bo oni będą posłuszni temu, co mówi Paweł. Ich uczynki zaczną być takie, jak trzeba, zgodnie z nauczaniem, tak? Jeżeli będą słuchać prawdziwego apostoła i jego współpracowników, to przestaną słuchać fałszywych, no bo nie będą jednego i drugiego, będą musieli wybrać.
Dokładnie. Dlatego mówię, cel napisania listu, tak jak podałem. Moim zdaniem to wszystko, co mówicie, się pokrywa z tym. Czyli tak, po pierwsze Paweł musi wykazać swoje apostolstwo, paradoksalnie, ale jednak, bo wie, że kiedy oni to nie będą kwestionować, to wtedy przyjmą jego napomnienie. I wtedy na skutek tego nakaz dla Koryntian do zerwania z grzechem. Czyli jak gdyby oni muszą uznać Pawła, że on jest apostołem Jezusa Chrystusa, nie jakimś tam, ale apostołem Jezusa Chrystusa i pamiętać o tym, że na jego zwiastowaniu się nawrócili. Paweł mówi, wy jesteście moimi dziećmi, a ja waszym ojcem. W tym sensie. Jak gdyby to jest cel napisania listu. Więc Zaręba podobnie napisał, troszeczkę delikatnie jak gdyby. Moim zdaniem trochę zapomniał o pierwszym liście, tak? Ale generalnie pisze o tym samym. Zauważył ten sam problem. Zauważył ten sam problem.
Temat określił ciekawie też, inaczej, tak bardzo krótko. Moc poprzez upokorzenie i słabość. Tak bez rozwinięcia nie do końca wiadomo, o co chodzi, nie? Tak bardzo, bardzo krótko. Ale to też widzimy w liście, że faktycznie tak jest. Że Boża moc okazuje się nieraz, właśnie okazuje się szczególnie w słabości i w upokorzeniu nieraz, w cierpieniach.
Tak, nadanie tytułu listowi jest o tyle trudne, że jak się nie da zawrzeć w nim wszystkich elementów, to trzeba zawrzeć któreś. Teraz to, co ktoś uzna za jak gdyby kluczowe, to zawrze w tytule. Tak? I to jest cała umiejętność, no bo tutaj nie ma jak gdyby jedynego właściwego tytułu, tak?
Właściwie to Paweł by nadał, gdyby taki tytuł był.
No, gdyby w ogóle chciał nadawać tytuł. My nadajemy ten tytuł z prostego powodu. Nadajemy ten tytuł, żeby po prostu lepiej pamiętać te rzeczy. Bo jeżeli my sobie takie będziemy mieli krótkie, to my sobie po prostu będziemy... W głowie nam zostaną tytuły, w głowie nam zostaną nagłówki, główne myśli. To nam zostanie w głowie. I rzeczy, które jak gdyby przyjmiemy z nauczania, tak? Pewne prawdy, nauki do życia, tak, to nam zostanie. Ale wiele rzeczy nam umknie. Wiele rzeczy nam umknie i warto sobie po prostu te rzeczy robić, bo one po prostu utrwalają nam treść, które studiujemy.
My w naszym tutaj takim europejskim myśleniu jesteśmy przyzwyczajeni do nadawania tytułów,
tak.
Rozdziałów, podrozdziałów różnych, prawda? Wtedy pisano jednym ciągiem i to tak,
tak.
Szło. A nam to po prostu ułatwia, no nie ma w tym
tak, no,
nic złego, uważam.
Rozważamy Słowo Boże i po prostu chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej naszym umysłem zapamiętali, tak? My trochę inaczej zapamiętujemy, tam inaczej się zapamiętywało, tam im łatwiej pewnie może i to przychodziło, mieli bardziej jak gdyby wyćwiczone umysły w zapamiętywaniu. Nie musieli aż tylu różnych rzeczy może pamiętać. Potrafiono cytować całymi rozdziałami. My tego nie umiemy robić, więc my musimy zrobić to w inny sposób, ale niemniej uważam, że również Duch Święty nas prowadzi, tak? I staramy się zobaczyć jak najlepiej, jak najdokładniej, żeby jak najlepiej to zastosować. No nie chcemy iść drogą Koryntian, żeby po prostu odrzucać to, co pisze Paweł, bo wtedy nie ma sensu tego studiować. Po co mi to? Natomiast my uważamy apostoła Pawła za sługę Bożego i jak najbardziej chcemy przyjąć to, co on mówi, sprawdzić to, zweryfikować z naszym życiem. Więc jak gdyby nasza postawa powinna być daleka od postawy Koryntian. Dobra, tytuł listu, proszę bardzo. Zaręba ma swój, tak? Czy ktoś pomyślał o jakimś tytule? Bo ja na przykład nadałem tytuł trochę bardziej rozbudowany, tak? I też zawarłem w nim według mnie najbardziej istotne elementy. Kto się zastanawiał nad tytułem i kto ma jakiś pomysł na tytuł listu? Mówię, tylko taki, no, żeby tam nie było to dwa zdania, tak? Żeby to było jedno zdanie.
Stosunek Koryntian do apostołów i Ewangelii.
Paweł. Proszę bardzo. Stosunek Koryntian do apostołów i Ewangelii. Okej. Okay. Kto jeszcze ma jakiś tytuł? Jeden jest. Ja starałem się w tytule zawrzeć główne słowa kluczowe listu. Przyjąłem taką zasadę. Żeby mi się nie mieszało to wszystko, to mam tak. Najpierw zrobiliśmy obserwację listu. Ja powiem, jaką drogą poszedłem. Zrobiliśmy całą obserwację listu. Tak? Wynotowaliśmy główne punkty rozdziałów, słowa kluczowe. Potem wziąłem te słowa kluczowe z wszystkich fragmentów, zsumowałem. Wyszło mi ich mniej. I potem z tych wszystkich słów kluczowych z całego listu wybrałem najbardziej istotne i z nich stworzyłem tytuł. O taką drogą poszedłem. Dlaczego? Bo ja wtedy najmniej muszę pamiętać. Nie muszę tworzyć nowych, jak gdyby, koncepcji, tylko trzymam się ciągle tej, którą już zobaczyłem. I w ten sposób stworzyłem tytuł. Teraz pytanie, jak wy na przykład to zrobiliście, bo ja też mam tylko tytuł, tak? Zaręba podał, Paweł podał pytanie, czy wy, jak gdyby, potraficie w tej chwili w kilku słowach, w jednym zdaniu streścić cały list?
Powinno w tytule się znaleźć chyba Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa.
Powinno.
To się powinno znaleźć.
Powinno, musi się znaleźć. Teraz już chyba widzicie, że w kontekście całego listu to się musi znaleźć. Bo to nie jest już tylko grzecznościowe. Paweł, apostoł, wiele listów tak zaczyna. Ale w tym liście to jest fundamentalne.
To jest fundamentalne.
No więc dobrze. Paweł, ja mam jeszcze Boży sługa, apostoł Jezusa Chrystusa. Co dalej? Co jeszcze musi się znaleźć w tytule? Mamy tak, Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa. Co on robi? Dwa słowa, co robi?
Głosi,
czyli jest w służbie Ewangelii, tak? Jakiej Ewangelii?
Prawdziwej.
Wśród kogo? On do nich mówi, my w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Oni uwierzyli Ewangelii, ale jakoś nie bardzo ją stosują. Czyli mamy Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie prawdziwej Ewangelii wśród
wierzących.
Ja mam nieposłusznych. grzeszących Koryntian. Tak? Wybrałem te słowa, słuchajcie, kluczowe, bo to mi tak, jak czytam cel, to mi prawie to samo wychodzi, tylko tutaj ładnie ubrane w słowa. Jak czytam myśl przewodnią, to mi to gra z tytułem. Wiecie, to może się wydawać takie, a po co to? Ale za rok, jak człowiek będzie musiał sięgnąć, czy ktoś będzie coś pytał, jak ktoś coś będzie chciał się dowiedzieć i będzie powiedział, a dlaczego ty tak uważasz? No to jak będziesz pamiętał myśl przewodnią listu, to będziesz umiał powiedzieć dlaczego.
I to na tym zakończyłeś tytuł?
Tak. A co, chciałbyś jeszcze coś dodać?
Jeszcze można, gdyby zrobić trochę dłuższy, to na końcu, bo tam, tak, wśród
nieposłusznych Koryntian,
jeszcze po przecinku, można byłoby dodać przeciwko fałszywym nauczycielom.
Można.
To by było dłuższe zdanie, ale by jeszcze byśmy tam dodali to, co też jest tutaj jednak kluczowe. Było.
Można. Można.
Będzie wtedy dłuższe.
Można. Wtedy dłuższe, ale wszystko się zawrze. Można. Można tak zrobić.
Bo on w tej służbie jest zarówno działa jakby wśród Koryntian, jak i jest stanowczo przeciwko tym...
Jak ty powiedziałeś, że...
Przeciwko fałszywym.
Po przecinku. Przeciwko fałszywym nauczycielom.
Apostołom.
Apostołom. Tak. Bo oni są apostołami. Paweł mówi, oni, ja też. No. Czyli mamy po prostu zrobioną obserwację listu. Słuchajcie. Moim zdaniem cenne jest to wszystko, dlatego że
łatwiej będzie studiować szczegóły.
Czasami jak ktoś w dyskusji bardzo warto wtedy to mieć, bo jeżeli się z kimś dyskutuje i ktoś się upiera przy jakimś poglądzie, tak, to wtedy warto go zapytać, a dlaczego masz taki pogląd? I jak on gra z główną myślą listu? Czy ty wiesz, jaka jest główna myśl listu? Tak? Bo czasami dyskutujemy, tak? I ta dyskusja może się we właściwy sposób toczyć, albo w niewłaściwy. Jeżeli się toczy na argumenty, to wtedy można argumentować, tak? No dobrze, ktoś ma jakąś koncepcję. No dobrze, a dlaczego ona jest taka, a nie inna, tak? Skąd taki wniosek, tak? Teraz, czy on... Wiecie, i wtedy jak człowiek ma tą główną myśl, on wie, o co chodzi, to można dyskutować, bo sam nie wyjdziesz na ignoranta. Bo nie o to chodzi, żebyśmy się upierali przy jakimś zdaniu, ale żeby ono miało sens w kontekście listu. I to się wtedy przydaje.
Dyskusja o poszczególnych wersetach w liście do Rzymian, jeżeli zmusimy kogoś do właśnie pomyślenia i odpowiedzi na pytanie, jaki tam był problem, tak, że między wierzącymi poganami i wierzącymi z Żydów, jeżeli on to zobaczy, to wówczas zupełnie inaczej te fragmenty wyglądają.
Cały list inaczej wygląda.
Tak, ale te wiesz, już nawet poszczególne wersety, którymi ktoś coś próbuje udowodnić, a potem już, no ale zaraz, problem jest między tymi a tymi, to co ty mówisz tutaj o czymś zupełnie innym, co zupełnie wybiega poza właśnie ten problem i cel napisania w ogóle tego listu.
Dokładnie.
No i wtedy zmuszamy kogoś do
myślenia. Tak.
Albo ktoś obstaje przy swoim i mówi, abstrahując od celu listu i po co, ten fragment jest tu po to, żeby to i to.
Tak, okay? Tylko że często jest tak, że ten, kto mówi, abstrahujmy od tego, po prostu nie zna tego celu.
No,
tylko że nie każdy ma odwagę powiedzieć, słuchaj, nie wiem.
Przyznać się do tego.
Tak, nie każdy ma odwagę, bo jak ktoś broni jakiegoś zdania, to nie zawsze ma odwagę powiedzieć, słuchaj, ja po prostu tego nie wiem. Ale to wtedy jak gdyby to zależy indywidualnie, jak rozmawiamy, czy jak sami chcemy jak gdyby po prostu pewne rzeczy wytłumaczyć, bo różnie może się zdarzyć. Natomiast uważam, że to jest ważne, bo łatwiej nam po prostu będzie się odnaleźć. Tak było z listem do Rzymian, który wydawał się chaotyczny trochę na początku, z pierwszym listem do Koryntian, bo nie wszystkie listy tak fajnie się układały, jak list do Hebrajczyków, nie? Taki uporządkowany. Ten też się wydawał na początku chaotyczny. Co ten trzeci rozdział tam robi? Ni z gruchy, ni z pietruchy, nie? Dziś już wiadomo, dlaczego on jest. Wiadomo, po co on tam jest. Wiadomo, dlaczego się znalazł akurat ten temat, a nie inny. Już na tym etapie jesteśmy w stanie to zobaczyć, nie? Jeżeli ktoś by coś chciał jeszcze dodać, poprawić, bo ja jak gdyby ze swojej strony na dzisiaj mam wszystko przygotowane, to już jest cała obserwacja ogólna. Jeżeli ktoś by chciał coś jeszcze powiedzieć, czy Grzesio pisze, dodatkowo wskazuje, że mimo iż on ich zrodził, to poszli za innymi naukami. Tak, za innymi apostołami. Tak. Chyba wcześniej było już, Grzesio napisał, ale teraz dopiero to czytam, bo zauważyłem. Kto by chciał jeszcze coś dodać? Może coś przeoczyliśmy.
Jeszcze mamy dużo czasu, żeby później przy obserwacji.
Tak, słuchajcie, bo
zobaczyć.
Tak, bo jeżeli coś źle nawet zobaczyliśmy, tak, to przy adresacie, autorze i adresatach dużo nam wyjdzie. Tak, po prostu będziemy coraz bardziej szczegółowo pewne rzeczy analizować i wyjdzie nam. Jeżeli gdzieś popełniliśmy błąd, to właśnie taki przesiew nam dużo, dużo da. Za tydzień, bo rozumiem, że już nikt nie chce powiedzieć nic, tak? Czy bo tak się wtrącam i nie daję wam dojść do głosu. No okej, no. To za tydzień, jak Bóg pozwoli, to zaczynamy autora i adresatów. I mam do was prośbę. Jak będziecie, bo nie wiem, czy podkreślacie, czy nie, a warto, w tym liście szczególnie warto wziąć ołóweczek i zaznaczyć my, wy, bo jak będziecie podkreślać my, wy, to zobaczycie, gdzie Paweł my, pisze tylko o sobie i o swoich współpracownikach, a gdzie o wszystkich. I to jest cała umiejętność, słuchajcie, żeby czytając tekst ze zrozumieniem zobaczyć gdzie, żeby się nie pomylić. Bo trzy zdania dalej wyjdzie zupełnie, że tu się można było pomylić. Więc jak podkreślacie, a warto, słuchajcie, wziąć dwa kolorowe ołówki, dwa kolory i podkreślać. My, wy. Paweł i wy. I podkreślajcie obie rzeczy w każdym rozdziale. A dopiero potem zróbcie 2-3 rozdziały i zabierajcie się do wynotowywania. Naprawdę fajnie widać wiele rzeczy szczegółowych. Nagle się rozjaśnia, kiedy się człowiek wniknie w tekst, nie trzeba widzieć między, jak ja to mówię, między wersetami, bo w samych wersetach widać o tyle. Także będziemy to robić po prostu. Będziemy studiować autora i adresatów, teraz cały list i każdy rozdział, jak gdyby każdy ten fragment, który mieliśmy, będziemy podsumowywać, żeby mieć potem takie podsumowanie i potem znowu zsumujemy sobie te wnioski na sam koniec, żeby mieć znowu taką pigułę. A potem, jak Bóg pozwoli, no to przechodzimy do konkretnej analizy zagadnień tematycznych, tak, każdego fragmentu. Jak Bóg pozwoli, zobaczę, jak mi się to uda przygotować, na ile to będzie szczegółowe, powiem wam tyle, ile sam zobaczę, tak, no mniej więcej. I liczę na to, że wy będziecie po prostu uczestniczyć w tym i też od siebie coś dać. Kto by się chciał pomodlić?